Księga trzecia. Inwazja jaszczurów. Rozdział pierwszy. Masakra na Wyspach Kokosowych. W jednej kwestii Powądra się mylił. Strzelanina w pobliżu miasta Kankesanturai nie była pierwszym starciem pomiędzy ludźmi i płazami. Do pierwszego znanego historykom konfliktu doszło kilka lat wcześniej na Wyspach Kokosowych, jeszcze w czasie złotego wieku pirackich wypraw na salamandry. Ale nawet to nie był najstarszy incydent tego rodzaju. W portach Oceanu Spokojnego opowiadano nieraz o pewnych godnych politowania przypadkach, gdy płazy stawiały czynny opór nawet wobec normalnego Estreit. Jednak o takich drobnostkach historia nie wspomina. Z tymi wyspami kokosowymi, zwanymi też wyspami Killinga, było tak. Pewnego razu przypłynął tam piracki statek Montrose, znanej spółki Harrimana, Pacific Trade, dowodzony przez kapitana Jamesa Lindleya, na zwykły połów płazów typu makaroni. Na Wyspach Kokosowych znana była obfitująca w płazy zatoka, obsadzona nimi jeszcze przez kapitana Vantocha, ale ze względu na jej oddalenie pozostawiona, jak to się mówi, na łasce Bożej. Kapitanowi Lindleyowi nie można było zarzucić nieostrożności, ani tego, że załoga zeszła na brzeg nieuzbrojona. Wtedy bowiem piracki handel płazami ujęty był już w regularne formy. Prawdą jest jednak i to, że okręty pirackie i ich załogi bywały przedtem uzbrojone w karabiny maszynowe, a nawet w lekkie działa, wprawdzie nie przeciw salamandrom, tylko przeciw nieuczciwej konkurencji innych piratów. Na wyspie Karakelong kiedyś jednak załoga parowca Harrimana starła się z marynarzami duńskiego okrętu, którego kapitan uważał Karakelong za swoje łowisko. Wówczas obie załogi postanowiły wyrównać stare rachunki, zwłaszcza w kwestii prestiżu i konkurencji w handlu, w taki sposób, że zaniechały łowienia płazów i zaczęły strzelać do siebie z karabinów i hotchkissów. Duńczycy wprawdzie wygrali potyczkę na lądzie na noże, ale okręt Harrimana z powodzeniem ostrzeliwał potem duński statek z armat i zatopił go razem z kapitanem Nilsem. Był to tak zwany Karakelong Incident. Wówczas musiały w tę sprawę wkroczyć odpowiednie urzędy i rządy krajów będących stronami konfliktu. Pirackim okrętom nadal zakazano używania dział, karabinów maszynowych i granatów ręcznych. Poza tym pirackie towarzystwa podzieliły między siebie tak zwane wolne tereny łowieckie, także do każdej lokalnej społeczności płazów mógł zawijać tylko pewien określony statek piracki. To gentleman's agreement wielkich piratów było faktycznie dotrzymywane i respektowane także przez małych korsarskich przedsiębiorców. Ale wracając do kapitana Lindleya, postępował on całkowicie w duchu powszechnych, handlowych i morskich obyczajów, kiedy na Wyspach Kokosowych wysłał swych ludzi na polowanie na płazy, uzbrojonych jedynie w pałki i wiosła. Późniejsze urzędowe dochodzenie przyznało zmarłemu kapitanowi rację. Załogą, która owej księżycowej nocy wyszła na brzeg na Wyspach Kokosowych, dowodził kapitan marynarki Eddie McCarth, doświadczony w tego rodzaju polowaniach. To prawda, że stado płazów, które znalazł na brzegu, było niezwykle liczne. Według szacunków od 600 do 700 dorosłych, silnych samców, podczas gdy kapitan McCarth dowodził jedynie 16 ludźmi. Nie można jednak winić go za to, że nie zrezygnował ze swego zadania. Nie można już choćby dlatego, że oficerom i załogom okrętów pirackich zwyczajowo wypłacano premie od ilości złowionych sztuk. W późniejszym dochodzeniu Urząd Morski stwierdził, że kapitan McCarth jest wprawdzie odpowiedzialny za niefortunny incydent, ale w danych okolicznościach prawdopodobnie nikt nie postąpiłby inaczej. Przeciwnie, nieszczęsny młody oficer wykazał sporo rozwagi w tym, że zamiast powolnego otaczania płazów, co przy tych proporcjach liczbowych i tak nie mogłoby być skuteczne, zarządził nagły atak, dzięki któremu jaszczury miały zostać odcięte od morza, zepchnięte w głąb wyspy i pojedynczo ogłuszane uderzeniami pałek i wioseł. Niestety przy rozwiniętym ataku tyraliera marynarzy się przerwała i prawie 200 salamander uciekło do wody. Podczas gdy atakujący zajmowali się płazami odciętymi od morza, za ich plecami zaczęły rozlegać się wystrzały podmorskich pistoletów, shark guns. Nikt nie miał pojęcia, że te w naturalnym środowisku żyjące, dzikie płazy na Wyspach Killinga są uzbrojone w pistolety przeciw rekinom i nigdy nie wyjaśniono, kto właściwie zaopatrzył je w broń. Marynarz Michael Kelly, który przeżył całą katastrofę, opowiada: gdy rozległy się wystrzały, myśleliśmy, że strzela do nas jakaś inna załoga, która też przyszła polować na płazy. Kapitan McCarth odwrócił się natychmiast i krzyknął: co robicie, durnie? Tu jest załoga Montrose! W tym momencie został ranny w bok, ale wyciągnął jeszcze rewolwer i zaczął strzelać. Potem dostał drugą kulę w szyję i padł. Dopiero teraz spostrzegliśmy, że to strzelają płazy i że chcą nam odciąć drogę odwrotu do morza. Wtedy Long Steve uniósł wiosło i rzucił się na płazy, krzycząc: Montrose! Montrose! My pozostali też krzyczeliśmy Montrose i waliliśmy te potwory wiosłami jak tylko się dało. Chyba 5 nas tam zostało martwych, a reszta przebiła się do morza. Long Steve wskoczył do wody i brodził w kierunku łodzi, ale tam uwiesiło się na nim kilka płazów i ściągnęły go pod wodę. Charlie'ego też utopiły. Darł się do nas: chłopcy, rany boskie, chłopcy, nie dajcie mnie! Ale my nie mogliśmy mu pomóc. Te świnie strzelały nam w plecy. Botkin się odwrócił i dostał w brzuch, wykrztusił tylko: ach nie, i padł. Postanowiliśmy dostać się z powrotem w głąb wyspy. Wcześniej rozwaliliśmy na tych ścierwach wiosła i pałki, więc teraz zmykaliśmy jak zające. Zostało nas już tylko 4. Baliśmy się uciekać daleko od brzegu, że nie dostaniemy się z powrotem na statek. Schowaliśmy się za skałami i krzakami i musieliśmy patrzeć, jak płazy dobijają naszych towarzyszy. Topiły ich w wodzie jak kocięta, a jeśli któryś jeszcze pływał, waliły go lewarkiem w głowę. Dopiero teraz poczułem, że mam zwichniętą nogę i nie mogę zrobić ani kroku. Zdaje się, że tymczasem kapitan James Lindley, który został na Montrose, usłyszał tę strzelaninę dochodzącą z wyspy. Czy myślał, że doszło tam do jakiegoś starcia z tubylcami, czy też, że są tam inni handlarze płazami? W każdym razie wziął kucharza i 2 mechaników, którzy byli jeszcze na statku, kazał załadować na pozostałą łódź karabin maszynowy, który przezornie, choć wbrew surowemu zakazowi, ukrywał na statku i popłynął swej załodze na pomoc. Był na tyle ostrożny, że nie wyszedł na brzeg. Przybił tylko do niego łodzią, na której dziobie umocowany był ów karabin i stanął z założonymi rękami. Oddajmy teraz głos marynarzowi Kelly'emu. Nie chcieliśmy wołać kapitana, żeby nas płazy nie znalazły. Pan Lindley stanął w łodzi z założonymi rękami i zawołał: co tu się dzieje? Wtedy płazy zwróciły się ku niemu. Na brzegu było ich 500 i wciąż nowe wypływały z morza i otaczały łódź. Co się tu dzieje? Ponownie spytał kapitan. Wtedy jeden wielki płaz podpłynął bliżej i powiedział: odpłyńcie stąd. Kapitan spojrzał na niego, przez chwilę nic nie mówił, a potem zapytał: jesteś płazem? Wszyscy jesteśmy płazami, powiedział ten jaszczur. Niech pan stąd odpłynie. Chcę wiedzieć, co zrobiliście z moimi ludźmi, powiedział nasz stary. Nie powinni nas byli atakować, odparł płaz. Wracajcie na wasz statek. Kapitan znowu przez chwilę milczał, a potem całkiem spokojnie rozkazał: Jenkins, ognia! I mechanik Jenkins zaczął strzelać do płazów z karabinu maszynowego. Przy późniejszym badaniu całej sprawy Urząd Morski oświadczył dosłownie: w tym względzie kapitan James Lindley postępował tak, jak należy oczekiwać od brytyjskiego marynarza. Płazy były zbite w gromadę, opisywał dalej Kelly, więc padały jak ścięty łan żyta. Niektóre strzelały z tych swoich pistoletów do pana Lindleya, ale on stał z założonymi rękami i nawet nie drgnął. Wtedy wynurzył się z wody za łodzią czarny płaz, który trzymał w łapie coś jakby blaszaną puszkę do konserw, drugą ręką coś z niej oderwał i rzucił ją do wody pod łódź. Po paru sekundach wytrysnął w tym miejscu w górę słup wody i słychać było stłumiony, ale silny wybuch, aż ziemia zatrzęsła nam się pod nogami. Na podstawie relacji Kelly'ego prowadzący dochodzenie urząd uznał, że chodziło o materiał wybuchowy W3, który dostarczano płazom pracującym przy umocnieniach Singapuru do rozbijania skał pod wodą. Ale to, w jaki sposób te ładunki dostały się z rąk tamtejszych płazów na Wyspy Kokosowe, pozostało zagadką. Jedni przypuszczali, że przewozili je ludzie, inni uważali, że jaszczury już wtedy musiały mieć jakiś sposób kontaktowania się na odległość. Opinia publiczna domagała się wówczas, by zabronić dawania płazom do rąk tak niebezpiecznych materiałów wybuchowych. Jednakże odpowiedni urząd oświadczył, że na razie nie można wysoce skutecznego i stosunkowo bezpiecznego materiału wybuchowego W-3 zastąpić innym. I tak już zostało. Łódź wyleciała w powietrze, kontynuował Kelly swe zeznanie, i rozpadła się na kawałki. Na miejsce zbiegały się płazy pozostałe jeszcze przy życiu. Nie widzieliśmy, czy pan Lindley żyje, ale wszyscy trzej towarzysze, Donovan, Burke i Kennedy, wyskoczyli i pobiegli mu na pomoc, żeby nie wpadł w ręce tym płazom. Ja też chciałem pobiec, ale miałem zwichniętą kostkę. Usiadłem więc i obiema rękami ciągnąłem za stopę, żeby nastawić skręcony staw. Nie wiem, co się w owej chwili działo, lecz kiedy spojrzałem w tamtą stronę, Kennedy leżał twarzą w piasku, a po Donovanie i Burkim nie było śladu. Tylko pod wodą coś się jeszcze kotłowało. Marynarz Kelly uciekł potem w głąb wyspy, gdzie trafił do wioski tubylców. Ci jednak zachowywali się względem niego dziwnie i nie chcieli nawet udzielić mu schronienia. Może bali się płazów. Dopiero po 7 tygodniach jakaś łódź rybacka znalazła dokumentnie splądrowaną i opuszczoną Montrose, zakotwiczoną przy Wyspach Kokosowych, i uratowała też Kelly'ego. Kilka tygodni później przypłynęła na Wyspy Kokosowe brytyjska kanonierka jego wysokości Fireball i na kotwicy wyczekiwała nocy. Była to jasna noc przy pełni księżyca. Z morza wyszły płazy, usiadły na piasku w wielkim kręgu i zaczęły swój uroczysty taniec. Wtedy okręt jej wysokości wystrzelił pierwszy szrapnel w środek kręgu. Jaszczury, o ile nie zostały rozszarpane na strzępy, na moment zdrętwiały, a potem rzuciły się ku wodzie. W tej chwili zagrzmiała straszliwa salwa z 6 dział i tylko kilka rannych salamander pełzło jeszcze ku morzu. Potem rozległa się druga i trzecia salwa. Następnie okręt jego wysokości cofnął się mniej więcej pół mili i zaczął strzelać pod wodę, płynąc powoli wzdłuż brzegu. Trwało to 6 godzin i wystrzelono jakieś 800 pocisków. Potem okręt Fireball odpłynął. Jeszcze przez 2 dni powierzchnia morza w pobliżu wysp Killinga pokryta była tysiącami ciał rozszarpanych płazów. Tej samej nocy holenderski okręt wojenny Van Dijk oddał 3 salwy do gromady płazów na wysepce Goenong Api. Japoński krążownik Hakodate 3-krotnie wystrzelił z armaty w kierunku wysepki płazów Ailing Laplap. Francuska kanonierka Bechamel rozproszyła 3 uderzeniami taniec płazów na wyspie Rawaiwai. Było to ostrzeżenie pod adresem płazów. Nie było ono daremne. Podobny przypadek, nazwano go Killing Killing, już więcej się nie powtórzył i zarówno legalny, jak i nielegalny handel płazami mógł nadal kwitnąć bez przeszkód.